Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Myśląc Inaczej, znów z gościem wyjątkowym. Naprawdę bardzo bym chciała, żebyście poznali tego gościa z takiej strony, z jakiej znam go ja. Przed Wami Maciek Dąbrowski.
Dzień dobry, bardzo nie jestem pewien, czy chcecie poznawać mnie z takiej strony, bo nie wiem, czy to się nadaje na tę godzinę emisyjną.
Poszatkujemy, pomontujemy.
Poszatkujemy.
Drogi Maćku.
Co ty chcesz ode mnie?
Chciałabym zapytać, dlaczego ty tak dużo przeklinasz?
Ja nie przeklinam. To moje usta tak robią, bo mam... Nie mam zespołu Tourette'a, to od razu mówię. Natomiast są ludzie, którzy mają zespół Tourette'a i to jest naprawdę straszna choroba. Polecam jakby się zagłębić, bo są ludzie, którzy mają przerąbane z tego powodu.
To skoro nie zespół Tourette'a, to co?
To wychowanie. Tila, piosenka bardzo fajna zresztą. Wiesz co, ale rzeczywiście gdzieś tam to wychowanie jakby się wkradło w to wszystko. Ja zostałem wychowany tak, że mam jakąś pewną wolność słowa i nigdy nie byłem wychowywany, że przekleństwo to jest coś, co nie może paść z twoich ust, bo inaczej trzeba je umyć mydłem, jak to kiedyś się używało takiego sformułowania. Dla mnie zawsze jakby przekleństwo było częścią języka polskiego, tym bardziej w całej kulturze, która była we wszystkich filmach, w książkach. W mądrych książkach, bo ja czytałem bardzo dużo książek i w książkach było mnóstwo przekleństw. Były seksusy Henry'ego Millera, były wojaczki, było mnóstwo po prostu rzeczy, gdzie były przekleństwa i ta kwiecistość tego języka w jakiś sposób, no jest to część naszej kultury, jest to część jakiejś energii, którą masz w sobie i którą jedynie w taki sposób możesz wyartykułować, żeby ją wyciągnąć na zewnątrz i nadać swoim słowom właśnie nie kulki śnieżnej, tylko takiej lawiny, która jest potrzebna czasem.
Wow! Nikt tak pięknie nie opowiadał o wulgaryzmach.
Nikt tak pięknie nie mówił, że się nie boi wulgaryzmów, parafrazując Pijamę Porno.
A nie przeszkadza ci to, kiedy ludzie nazywają cię wulgarnym pajacem?
Wiesz co, to jakby świadczy, szczerze mówiąc, tylko o ich ograniczeniu pod... Bo są ludzie rzeczywiście tacy, co tylko słyszą przekleństwo, brzydkie słowo i od razu jest o Jezus Maria, po prostu tak jakby ktoś powiedział jak Harry Potter, o Voldemort, o Jezu, tego imienia wymawiać nie wolno. I tak ludzie reagują na zwykłe klasyczne przekleństwo. A przekleństwa tworzą nasz język. One raz, że nadają dynamizmu naszym wypowiedziom, to one określają kulturowo to jak pięknie można jednym słowem wyrazić tak wiele. I to nie jest słowo kocham, tylko też na K. I w jaki sposób to słowo przekształcone może wyrażać zdziwienie, może wyrażać odrazę, może wyrażać podziw, może wyrażać wszystko. Chodzi o odpowiednie sformułowanie i wyartykułowanie tego. I to jest bardzo często tak, że jeżeli ktoś chce przeklinać, to powinien nauczyć się przeklinać. Mhm. Nie, że bardzo często ja widzę, że właśnie szczególnie wśród dzieciaków wiadomo tak jest, że chce po prostu powiedzieć coś brzydkiego tylko po to, żeby zaimponować rówieśnikom, albo żeby to nawet w późniejszym wieku, żeby wywołał to jakąś kontrowersję taką, że patrzcie, jaki ja jestem teraz kontrowersyjny, patrzcie, jaki jestem dorosły, patrzcie, jaki jestem ważny. A to po prostu powoduje, że jeszcze bardziej tracisz w tych oczach, że jesteś jeszcze bardziej płytki w tym wszystkim, co robisz. I ja staram się jakby... Wiesz, ja pamiętam moje pierwsze tak jakby lata muzycznego romansu z takimi zespołami jak Leroy, czy też Nagły Atak Spawacza, czyli to ja miałem wtedy jakieś 11 lat i pamiętam, jak mojemu ojcu, który miał wtedy 51, bo był starszy ode mnie o 40, jak siedzieliśmy w aucie i ja całego scyzoryka mu nawijałem i on się tak wewnętrznie cieszył z tego, ale mówił, dobra Maciek, już nie przesadzaj i publicznie tego nie rób, nie? Mhm. Ale jakby no... Dlatego nie należy mówić dzieciakom, tak mi się wydaje, że słuchaj, tego słowa nigdy nie możesz użyć. To słowo jest zarezerwowane tylko dla dorosłych. Dlatego, bo ten dzieciak będzie chciał poczuć się jak dorosły i będzie nadużywał tego i będzie starał się no jeszcze bardziej być jeszcze bardziej dorosły niż jest. No.
Przyznam szczerze, że mnie przeszkadza, kiedy ludzie nazywają cię wulgarnym pajacem, bo my po raz pierwszy spędziliśmy więcej czasu na planie ugotowanych.
Tak.
I tam ty rzucałeś anegdotami, nazwiskami, serialami, filmami, o których ja nigdy wcześniej nie słyszałam i czułam się, jakbym była wychowywana w jakiejś jaskini, jakbym nie wiedziała nic. Więc widzę kontrast. No ja czuję niezgodę, kiedy ludzie nazywają cię prymitywnym gościem.
Ale wiesz co, ja rozumiem. Rozumiem takie oburzenie i też gdzieś się tam burzyłem i chciałem udowadniać ludziom, słuchajcie, to nie jest tak, to, że tam przeklnę, to, że rzucę jakąś taką dziwną wiązanką, której być może nie zrozumiecie, gdzie ja jakby sprowadzam to do absurdu, żeby to było jeszcze bardziej tak podkreślone. Nie po to, żeby to było bardziej kontrowersyjne, tylko po to właśnie, żeby to było wręcz absurdalne, takie wyolbrzymione na maksa, no taka totalna hiperbola. To ludzie tego nie kumają i na początku rzeczywiście gdzieś mnie tam kuło, że Jezus Maria, sami idioci po prostu, ale z drugiej strony, kurde, mamy społeczeństwo, które słucha disco polo, więc jakby no nie ma co oczekiwać, że ktoś po prostu zrozumie każdego. No i ludzie, tylko że widzisz, najczęściej mnie prymitywnym debilem nazywają ludzie, którzy sami siebie uważają za inteligentnych i takich ponad to wszystko, ponad tych, co słuchają disco polo, którzy myślą, że są lepsi od innych i tak dalej, że pozjadali wszystkie rozumy świata, a tak naprawdę nie potrafią dostrzec bardzo często ironii, sarkazmu i tego, że jest to w jakiś sposób też kreacja, tak jak mówię o tym wyolbrzymianiu pewnych rzeczy. No ale no nie można, wiesz, od każdego oczekiwać, że będzie, wiesz, kumał wszystko, co robisz. No dlatego ja, jak robiłem telewizję, też nigdy nie oczekiwałem tego, zresztą wszyscy mówili, słuchajcie, że musimy robić dla ludzi, którzy nie za bardzo kumają dowcipy, to musimy takie dowcipy robić, żeby wszyscy zrozumieli te dowcipy, nie? Więc ja wiem, że takie jest społeczeństwo. Ja nie mówię tutaj o Polsce, absolutnie. Ja mówię po prostu o całym świecie, że są ludzie, którzy potrzebują czegoś tańszego, czegoś prostszego. I oni też bardzo często dostrzegają u mnie drugie dno właśnie, bo oni nie mają tego spaczenia na zasadzie to musi być super mega inteligentne, bo inaczej ja się tego nie tykam.
Zatrzymajmy się przez chwilę przy filmach, bo ty bardzo często chodzisz do kina i na Facebooku dzielisz się swoimi wrażeniami. I zdarza się, że się nie zgadzamy, bo na przykład nie spodobał ci się film Manchester by the Sea, a ja płakałam od pierwszej sekundy, natomiast obydwoje zachwyciliśmy się dawno temu w Hollywood. Skąd taka fascynacja kinem?
Ja pamiętam pierwszy film, na który mnie ktoś wziął, to było w jakimś studyjnym kinie w 1988 roku, miałem jakieś 4 lata i oglądałem Ojca Chrzestnego. Ale kompletnie jakby tego nie rozumiałem, tego kina. Dopiero pierwszym takim filmem, na który poszedłem, to był Batman Tima Burtona. To pamiętam dokładnie, jak z tatą poszliśmy w Białymstoku do kina. I ja od zawsze miałem tę fascynację kinem.
W Białymstoku? Czemu w Białymstoku?
Bo tata pochodził z Białegostoku, więc do babci tam jeździliśmy.
Okej.
Ja miałem od zawsze fascynację kinem i praktycznie... Znaczy, miałem taki okres w swoim życiu, że chciałem być snajperem i psychologiem jednocześnie. Nie pytaj. Miałem takie coś. I tak, to było moje pierwsze marzenie, kim chciałbym być, jak dorosnę. I jak miałem 12 lat, tata mi wcisnął książkę z Leopolda Tyrmanda. I wtedy stwierdziłem, po przeczytaniu tej książki, że chcę zostać reżyserem po to, żeby zekranizować tego złego kiedyś. I prawie się udało. No, ale tam jakby z różnych powodów się nie udało, koniec końców. Na razie. Matthew Tyrmand, no, to jakby cały czas gdzieś tam się wałkuje, natomiast wtedy stwierdziłem, że ja chcę być reżyserem, że ja chcę tworzyć filmy, chcę je robić. Poszedłem nawet na reżyserię, jak kończyłem liceum, czyli miałem 19 lat, wtedy nie przyjmowali nikogo, kto był poniżej 25 roku życia i kto nie był po jakichś już jednych studiach, po jakimś ASP i tak dalej, ale stwierdziłem, nie, no kurde, ja się nie dostanę humorem i chujmy wszystkich. No nie ująłem. I wtedy stwierdziłem, że jakby nauczę się reżyserii na własną rękę, jeżeli zostanę reżyserem, to bez żadnej szkoły. I jakby no, tego dotrzymuję w tej chwili.
A nie mógłbyś teraz wyreżyserować jakiegoś filmu albo serialu?
Mogę, ale przecież mówię o tym. A to, co ja robię, jest reżyserią cały czas.
Ale chodzi mi o taki serial. Serial. Nie kanał na YouTube.
Mógłbym, wiesz, w ogóle... Ale czym są też kanały na YouTube? Musimy to zdefiniować, bo jakby... Można powiedzieć, że w tej chwili seriale zastąpiły klasyczne filmy, kinowe filmy, bo po prostu już teraz myślisz tylko o tym, żeby wrócić do domu, odpalić sobie serial i go zbingować i zobaczyć tam 10 odcinków z rzędu. Tak masz w głowie gdzieś tam zapisane. Tak jak kiedyś myślałeś tylko o tym, żeby pójść do kina, kupić ten popcorn, posiedzieć na sali, zobaczyć sobie ten film, potem jeszcze nawet na kolejny film pójść. I to samo jest z YouTube'em. YouTube staje się taką platformą. To nie jest tak, że jakby wiesz, Igor kiedyś tam powiedział, że YouTube wchodzi do kin. To jest na odwrót. Kina wchodzą na YouTube. To bardziej w ten sposób, to będzie tak hybrydowo bardziej działało. Widzisz, ja już jestem w tym wieku jestem. Że że ja już na przykład nie odczuwam takiej super frajdy idąc do kina, bo wiem, że będą ludzie, którzy mi będą przeszkadzali, że tutaj ten będzie gadał, ten będzie wpieprzał po prostu tak, że będzie chrupało na całe kino, ktoś tam będzie mi łaził i tak dalej i nie mogę sobie zatrzymać, w którym chcę tam momencie, to już jest, wiesz, taka wygoda, która gdzieś tam się wkrada w nas. To jest znak czasu XXI wieku, no wiesz, imprezy masowe, tego typu rzeczy i gdzieś tam mój ten taki zaległy introwertyzm w tym moim ekstrawertyzmie gdzieś tam sobie siedzi. Jakby wiesz, ja nie mam problemu z tym, żeby mógłbym teraz rzucić wszystko i napisać scenariusz do filmu albo do serialu zrobić. Mam zresztą parę w głowie rzeczy i seriale, i komediowe, i kreskówki. No mam mnóstwo tego, chciałbym, tylko nie mam czasu na to, żeby po prostu to wszystko pożenić ze sobą.
Ale tak się składa, że możemy zobaczyć coś, co powstało w głowie Maćka, ponieważ Maciek pokazał mi, jakby wyglądał pewien serial, bardzo znany, gdyby właśnie jego reżyserem był Maciek. Nie można o tym opowiadać, to trzeba zobaczyć, więc teraz właśnie włączę Wam tę scenę. Nawet mam profesjonalnie przygotowany do tego sprzęt.
Że tak powiem,
bardzo
włączaj.
Proszę. Przed Wami fragment pewnego serialu w reżyserii Macieja Dąbrowskiego. Bang! Kiedyś miałaś więcej wyświetleń.
A ty miałaś lepsze programy.
Jak to możliwe, że kupowałeś supy?
Nie kupowałem. Nadal go masz.
Pewnie. Najlepszy do masła.
Do chleba.
No, chleb nim smaruje.
Okej.
Okay. Pokaż mi swojego.
Co?
No pokaż mi swojego.
No dobra.
Nie no, miecz!
A. Krakowska.
Podsuszana?
Nie no, maczeta krakowska. Co dalej?
Nie wiem. Gdzie możemy sprawdzić?
Na HBO?
A wiesz, że teraz HBO Go w ofercie Play Homebox TV ludzie dostają w prezencie na cały czas trwania umowy?
Wiem. Trójoka Wrona mi powiedział.
A wiesz, że ta oferta to nie tylko telewizja, lecz także internet i abonament komórkowy z tańszym o 500 zł smartfonem.
Tego nie wiedziałem.
Bo ty nic nie wiesz, Johnie Snow.
Przytulamy się dalej?
Pewka! A więcej szczegółów na stronie, do której link jest oczywiście w opisie pod filmem.
Proszę Państwa, dzwonił przed chwilą George R.R. Martin. Jednak wznawia Grę o Tron, bo zobaczył, co robimy.
Ja chcesz też. Nie, nawet za dużo. Jeszcze trzeba trochę ziemi dosypać.
Aria.
John.
Aria.
John. Wiesz, że ty nic nie wiesz?
Nie no, wiem, jak zrobić śnieg.
Junona?
Gaśnicą proszkową. Tak się w przemyśle filmowym robi zimę.
W kadrze wygląda spoko.
Słuchajcie, zgubiliśmy nóż. Jak mogłaś zgubić nóż?
Pokaż mi swojego.
Coś ci wypadło.
Nie znoszę cię za to, że ty nie robisz dubli.
Ja nie robię dubli?
Nie
ja...
robisz, ale ja zawsze muszę minimum dwa razy.
That's what she said. To nieprawda, że nie robię dubli. Robię czasami nawet 30-40 dubli.
Co ty mówisz? No ze mną nigdy.
Ale to chodzi o to, że jak dobrze scena wejdzie, jak zażre scena, to nie ma po co robić dubli. Nie ma po co katować bardziej i bardziej, skoro już siedzi. To jest tak, że jak robisz duble, a ja robię mnóstwo dubli. Na przykład robimy scenę, która ma 30-40 dubli czasami, bo coś tam nie wychodzi. Tutaj jakieś słowo, tutaj coś tam. I zawsze jest tak, że albo bierzemy pierwszego dubla, albo ostatniego. Bo ten pierwszy często jest najbardziej naturalną rzeczą, która jest i często się udaje za pierwszym razem, tylko coś tam jeszcze nie... Wtedy sobie myślisz, że to jeszcze spróbujemy raz. Ale jak próbujesz jeszcze raz, to wtedy jakiś błąd jest. Potem coś tam. I na końcu już jest ta ostateczna, taka wypieszczona wersja, że już wiesz, że na pewno jest dobrze i już wtedy mówisz stop, nie? Mhm. Ale się potem okazuje, że często ten pierwszy dubel jest o wiele lepszy, więc... Taką ja jakby mam zasadę i tych środkowych nawet nie oglądam.
Okej. Okay. U mnie zazwyczaj ostatni. Ostatnia próba jest najlepsza. No. Więc lękam się, jak ty każesz mi coś nagrać, nagrywam, a na końcu, dobra, mamy to. Ja jeszcze, co, już? Jeszcze nie wyszłam z roli.
Przecież
próbujmy jeszcze raz.
Swojego kunsztu aktorskiego nie wylałam jeszcze.
Tak, dopiero to była rozgrzewka dla mnie. Ale żeby nie było, że tylko marudzę. Niesamowite jest to, jaką ty masz plastyczną wyobraźnię, że potrafimy iść sobie ulicą i ty nagle wpadniesz na pomysł, że o, możemy tutaj nagrać scenę i wymyślisz tę scenę i ona będzie pasowała do całości, chociaż jej nie było w scenariuszu, bo ty masz scenariusz tutaj. To jest, ty masz taką głowę.
Wydaje mi się, że to jest kwestia, no wiadomo, że jakby wyobraźni i różnego aspektu umysłowych i tak dalej, ale też potrzeby chwili i możliwości, które mamy. Bo kiedy pracowałem w telewizji, to jeżeli coś nie było dopieszczone od 1 do 1 dokładnie tak, jak powinno być, to strasznie się denerwowałem i bardzo krzyczałem na ludzi. Naprawdę bardzo krzyczałem na ludzi, byłem strasznym potworem, jeżeli o to chodzi. Natomiast...
Bali się ciebie?
O Jezu, ale jak? Ale to zawdzięczam to mojemu byłemu szefowi, którego serdecznie pozdrawiam, Rafałowi. On mnie nauczył jakby sposobu wymuszania pracy u ludzi z szacunkiem, ale też ze strachem.
Straszne.
I tak było. Naprawdę byłem bardzo
zły.
Niedobry. Ale wracając do tego, teraz przykładowo robiliśmy w Kielcach materiał i robiliśmy z chłopakami z Letniego Chamskiego. I mieliśmy w scenariuszu, potrzebowaliśmy jednego z nich, że jakie Chicago, taki Michael Jordan miało być. I mieliśmy na boisku do kosza i on miał kozłować piłkę, tylko że on nie wziął piłki.
Aha.
Nie wziął piłki, zapomniał piłki wziąć, a właściwie nawet my mu chyba nie powiedzieliśmy, że ma wziąć tę piłkę. I tak stoimy pod tym, no to co robimy? Ja mówię, no dobra, to zróbmy tak, że ty udajesz, że kozłujesz po prostu niewidzialną piłką, nie? Mhm. I dlatego mówię, jakie Chicago, taki Michael Jordan. I ten materiał wyszedł o wiele śmieszniej, niż gdyby on miał de facto piłkę. To, że nie ma tej piłki, jest tak absurdalne, abstrakcyjne i śmieszne, że dla mnie ten materiał bardziej wygrywa, niż gdyby ta piłka była.
A tęsknisz za pracą w telewizji?
Wiesz co, nie, kompletnie. Znaczy inaczej. Gdybym miał robić w telewizji to, co robiłem do tej pory, to by mi się bardzo nie chciało teraz tego robić, bo znaczy to też było tak, że dobra, robimy sobie od tam godziny 10 do 18 i potem szluz, już nie musimy robić, chociaż też nie zawsze tak wychodziło, bo trzeba było jednak zmontować ten materiał do końca, trzeba było go wypuścić i tak dalej, on musiał być gotowy, więc no nie było opcji, żeby sobie to odpuścić. A tutaj jestem w pracy 24 godziny na dobę, tylko że ja strasznie to lubię, być w tej pracy 24 godziny na dobę i cały czas coś wymyślać, cały czas coś pisać, cały czas coś nowego, cały czas coś dochodzi, cały czas coś robię i cały czas coś się dzieje i to jest super i to robię dla siebie przede wszystkim. W telewizji robię dla kogoś innego i bardzo często spotykałem się z tym, że nawet robiąc dla kogoś innego, ktoś mówi, nie, to nie ma tak być, a ja mówię, nie, to tak ma być, a nie, to musimy dodać tutaj coś tam. Ja mówię, no ale nie musimy dodawać tego, bo to będzie śmieszne wtedy właśnie, nie, musimy to wytłumaczyć. Mówię, gówno, nic nie musimy tłumaczyć i wiesz, nie mogłem być sobą, nie mogłem swoich materiałów robić, zawsze był ktoś, kto dodawał swoje tam 3 grosze. I okej, takie czasami kolektywne rzeczy, no jak patrząc na telewizję i patrząc na mainstream, są dobre, bo ten kolektyw wie, czego chce inny kolektyw. Natomiast jednostka jakby chce się wyżyć, może zbyt górnolotnie to zabrzmi, ale artystycznie mimo wszystko. I nie dostaję takiej możliwości. Ja nie dostawałem takiej możliwości, żeby móc się uzewnętrznić, żeby móc wypluć z siebie to, co chciałem wypluć. I tylko dostawałem jakimiś ograniczeniami. I w takim układzie to ja bym nie chciał pracować w telewizji. Mhm. Ale jeżeli byłby inny układ, gdybym miał swój własny program, w którym mogę robić to, co chcę, w którym mam ostateczne zdanie, ostateczną decyzję, ja akceptuję rzeczy i tak dalej, spoko.
Był film, była telewizja, to teraz książki. Już o tym wspomniałeś, że ty bardzo dużo czytasz. Oglądałam z tobą wywiad na kanale BookBook i ty tam dałeś takiego czadu.
Znaczy,
znowu mi było głupio, bo ty czytasz dużo więcej niż ja.
Znaczy powiem tak, ja w ciągu jakiegoś, chyba 2 lata temu przeczytałem chyba jedną książkę w ciągu roku. nie dlatego, że ja nie lubię czytać, tylko dlatego, że nie miałem czasu absolutnie na to, żeby sięgnąć po książkę. Teraz w ciągu tego roku przeczytałem chyba z 20-30 książek jakoś, plus komiksów, tylko też takich poważniejszych rzeczy, a nie wiadomo, Batman, Superman i tak dalej. Chociaż Batman i Superman też mogą być zajebiście poważni, Frank Miller pozdrawia. Teraz zacząłem sięgać znowu po książki, zacząłem ich czytać coraz więcej. Ja strasznie lubię czytać i odkryłem w sobie tego bakcyla takiego do czytania, jak miałem chyba z 10 lat, przez Grahama Mastertona, żeby było śmiesznie. Przez książkę Drapieżcy Grahama Mastertona. To była pierwsza książka, którą tak naprawdę sam od siebie, nie dlatego, że to była lektura, nie dlatego, że było to coś tam, tylko przeczytałem i stwierdziłem, o kurde, można pisać tak, że mnie coś interesuje. I były takie momenty, że na przykład czytałem 2-3 książki dziennie, takie po 120 stron. Mój rekord w ogóle to jest 1200 stron przeczytałem w ciągu jednego dnia. I to był, przeczytałem całego Władcę Pierścieni, Dwie Wieże, cały ten tom w ciągu jednego dnia, ale siedziałem chyba z 14 czy 15 godzin non-stop czytając. I czytało mi się to świetnie, czytało mi się to zajebiście. Bardzo lubiłem czytać, trochę tak jak mówię, opuściłem się w tym czytaniu. I czekaj, bo do czegoś kurde chciałem zmierzyć z tym właśnie czytaniem, że widzisz, już wiem. Przez całe praktycznie liceum i podstawówkę ja przeczytałem może 3 lektury. Mhm. Wszystkie inne to były tylko streszczenia, bo ja też potrafiłem wyciągnąć ze streszczeń to, co jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. I z racji tego, że głupi nie jestem, to potrafiłem połączyć pewne fakty i potrafiłem...
Łączyłeś kropki.
I łączyłem kropki jak Włodek Markowicz i do dzisiaj mam to, że... Ja nie potrzebuję często przeczytać całego artykułu, żeby wiedzieć, o czym jest i co, jakie są tam zawarte w nim informacje. Nie potrzebuję wgłębić się w to tak bardzo. Potrafię na każdy temat coś opowiedzieć. Często to jest po łebkach, ale gdzieś mi się tam styka coś w głowie i jakby wiem, o czym mówię. I być może to dlatego tak jest. Ale ja nie przeczytałem praktycznie żadnej lektury, bo te lektury, i do dzisiaj widzę to u swojego syna, to dalej są te same lektury. To są archaiczne po prostu książki, które fajnie, że były, ale może już o nich zapomnijmy i zacznijmy czytać coś ciekawszego.
Zmieniamy temat zupełnie. Czy ty przeżywasz to, co się dzieje na twoim kanale? Wyświetlenia, łapki, góra, dół, hejt. Przeżywasz to? Analizujesz?
Znaczy analizuję, tak, na pewno. Analiza jest u mnie zawsze, już chociażby ze względu na 4 litery słowa analiza. To nie jest tak, że wiesz, że siedzę i się załamuję tym, co się tam dzieje i tak dalej. Ja sobie raczej próbuję dojść, dlaczego na przykład jest gorzej, dlaczego jest lepiej, dlaczego coś tam się dzieje. Jak ktoś rzuca we mnie hejtem, to ode mnie ten hejt się absolutnie odbija, bo znam swoją wartość, wiem, co robię, mam pełną świadomość tego, co robię i w jaki sposób to robię, a to, że ludzie są głupi, że nie rozumieją czegoś albo że specjalnie chcą komuś dowalić ze względu na coś, to naprawdę mi tam lata koło fifloka albo koło pasa słuckiego, czy koło czegoś tam. Więc jakby to mnie ani nie jara, znaczy bardzo mnie jarają pozytywne komentarze, kiedy, bo też tak jak krytyka powinna być konstruktywna, tak samo pochwały powinny być konstruktywne, bo często pochwały są bez właśnie jakiegoś konstruktywnego podłoża i myśli wielu youtuberów i tak dalej może sobie myśleć, Jezu, jakimi my jesteśmy bogami, jakimi jesteśmy fantastyczni, po prostu ci ludzie tacy maluczcy, a my po prostu nad nimi, bo jesteśmy tacy świetni, tak wymyśliliśmy jakieś rzeczy i że ludzie robią wow. Nie, bo ja wiem doskonale, jak to wow może się zmienić fak bardzo szybko. Jak widz jest jak totalna chorągiewka. Wiesz, coś mu pasuje w danym twórcy tego dnia, następnego dnia, bo koledzy powiedzieli mu coś tam, nie będzie mu to pasowało i zacznie mu pasować inny twórca. Więc widzów należy sobie wychowywać i też ich wychowywać, ich w jakiś sposób kształcić. Jeżeli chcemy, żeby reprezentowali podobne wartości co my, to powinniśmy im coś dać od siebie, a nie tylko po prostu tępą, głupią rozrywkę, która nie ma nic pod tym. I ja staram się to jakby zawsze robić, zawsze się starałem to robić i dlatego widzę, kiedy mam jakąś konstruktywną krytykę i kiedy jest też konstruktywna pochwała i to mnie na maksa rajcuje. Ja jestem tą osobą, która nie zbiera negatywizmu z 10 komentarzy, znaczy z jednego komentarza negatywnego z 10 pozytywnych, tylko z 10 negatywnych mam je gdzieś, wystarczy mi jeden pozytywny, który powoduje u mnie jakby nawet nie tyle poprawę humoru, ale chęć do dalszego działania.
Niesamowite, zazdro. Zazdroszczę ci tego, bo ja mam odwrotnie oczywiście.
Wiesz co, ale to też to jest kwestia człowieka i kwestia wyrobienia sobie skóry jakiejś odpowiedniej. Ja już sobie wyrabiałem skórę w 2004 roku, kiedy byłem prezenterem w MTV, kiedy zacząłem przygodę jakby z telewizją, z mediami i już wtedy się pojawiały fora internetowe jeszcze jakieś, gdzie dostawałem jakby nagle, dlaczego ci ludzie mnie nienawidzą? Przecież ja robię swoje, robię to w jakiś śmieszny dla siebie w ogóle sposób i tak dalej. Czemu oni mówią mi, że jestem ciotą w tłustych włosach? Ale nie, nawet nie w tłustych, ciotą w blond włosach, bo wtedy miałem farbowane też zresztą jak teraz. I dlaczego oni mówią takie rzeczy? To nagle mnie zaczęło zastanawiać, a może ja rzeczywiście jestem słaby? Po czym szefowa mi wyrzuca mnie z telewizji, potem się dowiaduje, że w ogóle naprawdę jestem słaby i sobie myślę, Jezu, ja naprawdę jestem gówniany, ja muszę się odnaleźć w czymś zupełnie innym, nie? I wiesz, i takie coś narasta w tobie i kiedy ktoś, potem miałem parę razy propozycję tego, ty, a może byś coś tam poprowadził, ja sobie myślę, paraliżujący strach, nie? Nagle ja miałbym być przed kamerą, przecież od razu dostanę ocenę, że jestem gówniany, że się nie nadaje, nie? Więc może oszczędźmy sobie tego po prostu, może tego nie róbmy. I to jest straszny błąd z jednej strony, a z drugiej być może tak by było, że byłbym dalej gówniany, ale przez to, że gdzieś tam trzymałem to w sobie i jakby z pokorą podchodziłem do pewnych spraw, to wtedy, kiedy zacząłem robić coś swojego, to może dlatego to wypaliło.
A żałujesz udziału w jakimś projekcie?
Czy żałuję udziału w jakimś? Ja niczego nie żałuję. No regrets, no remorse, no regrets. Jakby, wiesz, zrobiłem rzeczy, które zrobiłem do tej pory i nieważne, czy one spotykały się na przykład z niezrozumieniem, z jakimś hejtem i tak dalej, nigdy nie żałuję, bo niczego nie zrobiłem wbrew sobie.
Okej. Okay. To teraz przejdźmy do twojego życia prywatnego, do tego, jaki Maciek jest prywatnie.
Straszny cham. Straszny cham bije dziecko,
no właśnie,
znęca się
jakim,
nad żoną.
Jakim ojcem i jakim mężem jest Maciej Dąbrowski?
To należałoby zapytać żonę i syna raczej niż mnie, bo co ja mam powiedzieć? Będę o sobie raczej mówił w samych superlatywach. No.
Niczego sobie nie wyrzucasz, że za mało czasu na przykład spędzasz?
Nie. Ja spędzam dużo czasu, jak mam możliwości. Też my się w bardzo kumpelski sposób... Ja widzę siebie... To jest, wiesz co, trochę... Tak było w książce Wojtka Kuczoka, Gnój, czy też późniejszej ekranizacji Magdaleny Piekosz, czyli W pręgach, gdzie, tylko że tam było wbrew woli głównego bohatera, on staje się taki jak jego ojciec, despotyczny, agresywny, sam siebie jakby karzący i mimo, że on się, zresztą tak było też we Wszyscy jesteśmy Chrystusami Koterskiego, że nagle obraz, który miałeś ojca, którego nienawidziłeś za coś tam i tak dalej, nagle to się powiela i ty jesteś taką osobą, wbrew swojej woli. I ja jestem taką osobą jak mój ojciec, ale właśnie nie wbrew mojej woli, bo bardzo się cieszę z tego powodu, bo ja miałem z tatą mega kumpelskie relacje, bardzo się lubiliśmy, bardzo się, wiesz, trzymaliśmy razem i potrafiliśmy znaleźć wspólny język, mieliśmy to samo poczucie humoru, cieszyliśmy się z podobnych rzeczy, podobały nam się podobne rzeczy i jakby staram się to przekuć gdzieś tam na relacje z Tymonem. Zdarzały się oczywiście momenty, że spędzałem za mało czasu z nim i tak dalej, no ale to każdy w tej chwili może tak powiedzieć, kto pracuje i kto coś robi. No. Natomiast no, jakby zdarza mi się, że jestem zbyt wymagający względem niego i czasami krzyczę na niego jak na tych ludzi z telewizji. troszeczkę w ten sposób to się tam odbywa i potem mi jest przykro, że go zrugałem w ten sposób i że podniosłem za mocno głos i że czuję, staram się, wiesz, nie wywoływać w nim wstydu, poczucia wstydu. Czegoś takiego, że wiesz, że będzie się wstydł, no, chyba że coś zrobi naprawdę złego, no to wtedy wiadomo, że wstyd jest jednak taką formą dzieci, jedna z pierwszych rzeczy, która jest, to jest wstyd, kiedy tam w wieku samopoznania, w wieku 4 lat, czy tam 5, czegoś takiego doświadczają. Mhm. Ale tu chodzi o coś bardziej innego. Staram się, żeby był, w ogóle staram się wychować Tymona, żeby był bardzo pewny siebie, ale żeby nie był bucem i żeby nigdy nie epatował ani bogactwem, ani znajomościami, ani jakimiś rzeczami, bo mnie to brzydzi, ale tak totalnie brzydzi mnie najbardziej na świecie, kiedy ktoś jakby emanuje tym wszystkim tylko po to, żeby emanować. No a jako mąż, no to już tak jak mówię, to już bardzo trzeba żony zapytać. Miszon, no też staramy się mieć, wiesz, relacje partnerskie bardzo takie... na śmiesznie, nie na poważnie, to oczywiście też czasem romantycznie, wiadomo, i tak dalej. Ja jestem w ogóle bardzo mocno romantyczny i też ja się wzruszam strasznie na różnych rzeczach.
Wychodzicie na randki?
Tak, chodzimy oczywiście. Mhm. Pewnie, że tak.
Wielu masz przyjaciół?
Nie, chyba nie. Ja się staram nie rozdzielać przyjaźni tak po prostu z rękawa. Tym bardziej, że wiem, jak szybko te przyjaźnie, nawet jeżeli są dosyć mocne, jak one łatwo mogą runąć i tak dalej. Więc przyjaciół wielu nie ma. Mam mnóstwo znajomych i tak dalej. Przyjaciół zliczyłbym nawet, znaczy no na palcach jednej ręki to na pewno, ale nawet nie wiem, czy nie musiałbym sobie uciąć kilku palców.
Wiesz, co ja w tobie chyba najbardziej szanuję? Twoją odwagę, bo ty potrafisz skomentować trudne tematy. Nagrałeś film po Tylko nie mów nikomu. Nagrałeś film po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza. Nagrałeś komentarz po emisji Living Neverland. Mhm. Ja to wszystko też przeżywałam i moje przeżywanie polegało na tym, że nie byłam w stanie tego w jakikolwiek sposób skomentować, niczego nagrać nie potrafiłam, bo po prostu to było za duże. A ty walisz prosto z mostu, jesteś też taki zasadniczy w tych swoich poglądach i to jest związane z wielką odwagą.
To nie jest też, wiesz, prosto z mostu. Ja nad każdą z tych spraw, to nie jest tak, że o teraz szybko na żywo nagram komentarz, żeby tylko uzewnętrznić się i żeby to było, wiesz, na czasie i w ogóle, wiesz, żeby aktualny temat wałkować. Ja staram się za każdym razem przeanalizować ten temat, postawić się, co niewiele osób robi. Nie wiem, czy też mają wystarczającą empatię, żeby się móc postawić po drugiej stronie i jakby zrozumieć jakby powody niektóre w różnych sytuacjach. Czyli wiesz, nie gonić tylko Michaela za pedofilię, ale też pomyśleć, jak mogło do tego dojść, dlaczego do tego doszło, co było powodem tego wszystkiego, czemu tak się stało i kto jakby za to, wiesz, gdzieś tam odpowiada i czy my jako społeczeństwo też nie maczamy w tym palców wszyscy. Staram się, oczywiście ja staram się podchodzić do tego jak najbardziej obiektywnie, zachowując swój subiektywizm, żeby jednak to nie było, ja nie jestem dziennikarzem, który przedstawia wiadomości i który teoretycznie powinien być obiektywny i z kamienną twarzą jakby je przedstawiać, a nie zabierać jakąkolwiek stronę, jak niektórzy to robią. Tylko ja jestem właśnie osobą, która może mieć swój własny komentarz, swoje własne zdanie, czego niektórzy ludzie nie potrafią później uszanować, nie? Że jak to taki jesteś inteligentny, a mówisz tutaj o karze śmierci albo o czymś tam. A tu nie o to chodzi. To jest moje zdanie jakby spowodowane pewnymi rzeczami i prove me wrong, proszę bardzo, nie ma problemu. Powiedz mi, co ty uważasz na ten temat? Wejdź ze mną w polemikę, niekoniecznie w obraźliwą dyskusję, która polega na tym, że jesteś nienormalny, jesteś zjebem w ogóle i wiesz, i ty nie powinieneś w ogóle zabierać głosu na ten temat. Ja zabieram głos na tematy, które nawet nie tyle, że ja się znam na tym, tylko że ja to czuję, ja to odczuwam, poczuwam się, nawet nie w odpowiedzialności, że ja muszę teraz społeczeństwu powiedzieć, patrzcie jak macie myśleć, tylko chcę pokazać jak ja myślę, po to chyba, żeby się uzewnętrznić, żeby móc wylać z siebie to, bo mnie to boli gdzieś tam wewnętrznie, nie podoba mi się ta sytuacja, że tutaj ktoś kogoś pobił, że tutaj mamy, dlatego te strzały z Dubska są raczej na poważnie, nie? Które robię u siebie w programie w odróżnieniu od tego, co robię normalnie na kanale, aczkolwiek na kanale też mi się zdarzają poważne jakby sprawy, o których gdzieś tam mówię. Ja po prostu, wiesz, chcę zabrać głos w ważnej sprawie, po to, żeby nie milczeć, bo bardzo wiele osób milczy i ja nie chcę też tego robić tak, jak mówiłem, żeby nakierowywać ludzi. Słuchajcie, teraz macie myśleć tak jak ja. To nie o to chodzi. Chodzi o to, uruchomcie własne myślenie. Zobaczcie, co ja mam do powiedzenia, posłuchajcie sobie kogoś innego. Gdyby jeszcze ktoś inny po prostu coś powiedział, ale bardzo często jest tak, że nikt inny nic nie mówi, bo wszyscy boją się zabrać głos w jakiejś tam kontrowersyjnej sprawie, bo a nuż, wiesz, nagle firma jakaś przestanie ze mną robić deal, bo powiedziałem o czymś tam i że mówię na poważnie. I albo nie mogę tutaj politycznie czegoś powiedzieć. Jest mnóstwo takich youtuberów, którzy stawiają tylko na rozrywkę i myślą, że są influencerami, a tak naprawdę są tylko produktem, wydmuszką, który po prostu sobie przylepia kolejne marki na czoło.
U mnie to wynika z tego, że ja cały czas czuję się niewystarczająco mądra, żeby zabierać głos w tak ważnych sprawach, a ty masz tę wiarę w siebie.
Ale nie ma czegoś takiego, że jesteś niewystarczająco mądra. Nie ma czegoś takiego. Ty nie potrzebujesz więcej wiedzy. Ty masz tę wiedzę, którą masz i jesteś w 100% tak mądra, na ile jesteś w tym momencie i nie będziesz bardziej. Za rok czy dwa możesz sobie powiedzieć, że o, wtedy byłam głupia. Nie, wtedy byłaś w 100% mądra tak samo jak teraz. musisz jakby nabrać tej pewności siebie, jeżeli chcesz coś powiedzieć. Jeżeli chcesz o czymś powiedzieć, to nie bać się tego, że ktoś tam to skrytykuje, czy coś tam powie. Ludzie, wiesz, lubią, jak ktoś jest otwarty i ktoś gra z nimi w otwarte karty i im powie, co naprawdę myśli, wolą to o wiele bardziej niż kogoś, kto gdzieś tam tutaj naokoło podchodzi, a jednak wrzuca jakieś tam tematy polityczne, nie? Czy jakieś tematy społeczne. Tak mi się wydaje, więc myślę, że nie masz co się obawiać. Jeżeli chcesz mówić o poważnych sprawach, które ciebie bolą, to możesz spokojnie i na pewno będziesz mądrzejsza od 90% z samym szacunkiem oczywiście twoich odbiorców.
Ale czasem w ogóle nie muszę, bo są takie filmy, w których mówisz dokładnie to, co ja myślę i czuję.
No to je przeklejaj po prostu i tyle.
Ja wiem, że to jest myśląc inaczej, ale mam suchara.
Okej.
Okay. A ty znasz jakieś suchary?
Znaczy ja wymyślam suchary, tylko no...
A jesteś w stanie wymyślić tak, o, ad hoc, teraz?
Czekaj. Nie wiem, no poczekaj, no a to powiedz ty swojego najpierw.
Dobrze. Tego suchara podesłał widz, chyba nawet wymyślił. Sam. Leci tak. Co można zrobić z obiadem składającym się tylko z drugiego dania?
Zjeść.
Uzupełnić.
Uzupełnić, okej, okay, dobra.
Dobre, dobrze wymyślił. Mądrych mam widzów. Też masz takich?
Ja mam strasznie mądrych widzów, tak. Mam, oczywiście jest lwia część mądrych widzów i jest też mniej lwia część takich widzów, co to tylko czekają po prostu na to, żeby padła jakaś kontrowersja, jakieś przekleństwo i tak dalej. Ale to wiadomo, o co chodzi. No. Dobra, mam.
No.
Co mi robiła Paulina w epoce kamienia łupanego?
Mikuła.
Bum!
Chyba w papachy. Maćku, Macieju, Maciusiu, bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się na rozmowę ze mną.
Bardzo proszę,
mam nadzieję,
bardzo
że pokazałeś się z innej strony, że już nikt nie będzie na moim kanale pod naszymi wspólnymi filmami pisał, co za wulgarny pajac.
Słuchajcie, warto rozmawiać, jak to mówił pewien poeta, bard, że tak powiem, polski. Dlatego ja uważam, że zawsze warto rozmawiać i ja też lubię rozmawiać. Wojtek, co tak późno do pracy przychodzisz? Dobra.
A tak krzyczałeś zawsze na pracowników?
Tak.
Okej. Okay. Piona.
Dzięki. Piątka. Na co miałem tak po prostu tak śledziać takiego dać?
Spoko. Pa, subskrybujcie Maćka.
I Paulinkę oczywiście, jeżeli tego jeszcze nie robicie.